właśnie wróciłem z takiego turu po Polsce razem z takim Lonim Bergerem, który przygotował taki program Mężczyźni Wiary do takich spotkań uczniowskich w małych grupach lub jeden na jeden. Mniej więcej 100 tysięcy mężczyzn przeszło przez to na całym świecie i mieliśmy tur w zeszłym roku. Byliśmy we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie, a w tym roku mieliśmy Warszawę, Białystok, Gdańsk i Łódź. I wiecie, jak przejechaliśmy przez Warszawę i pojechaliśmy do Białegostoku i nagle się okazało, że są komplikacje, że nie wszystko działa tak, jak powinno działać i tak dalej. I wieczorem, kładąc się tam w hotelu spać, to zdałem sobie sprawę, że no nie jest tak łatwo zasnąć, bo te myśli tak gonią, jeszcze to, jeszcze tamto, tu takie poprawki, tam trzeba zadzwonić, tu uprzedzić o czymś tłumacza. Więc kiedy tak leżałem, to się zacząłem zastanawiać, jak tu zasnąć. Nie? I tak sobie przypomniałem wtedy taką historię Jezusa. Chciałem wam ją przeczytać. To jest w Ewangelii Marka w 4 rozdziale. Kiedy Jezus powiedział do uczniów, żeby się przeprawić na drugi brzeg jeziora Galilejskiego. Opuścili więc lud, werset 36 i następne, i wzięli go ze sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się już wypełniała. A on był na tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Wyobraźcie sobie, nie, tam wiatr wieje, te fale tak uderzają, buja, i ci uczniowie widzą, że to jest coś poważnego. Wiecie, między nimi było kilku rybaków, co najmniej czwórka z nich to byli rybacy, więc no oni się znali trochę, nie? Wiecie, to są specjaliści, tak zwani pro, nie? Więc jak ktoś jest profesjonalistą, to przeważnie mówi, nie, no chłopaki, nie panikujcie, ogarniemy to. Nawet, ale okazuje się, że oni jakby widzieli, że to jest coś poważnego, więc budzą tego Jezusa z taką pretensją w głosie. Nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy. I zastanawiam się, co dało moc Jezusowi do tego, że on sobie tak spokojnie spał, nie? Tak, wiecie. Miał tą, nie wiem, czy miał poduszkę, może miał taką, prawdopodobnie nie miał poduszki w łosie, tak jak ta, i w takie serca, ale poduszka była może jakaś, no i on tam przyłożył głowę i spokojnie zasnął. I zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy jesteśmy w centrum woli Bożej, kiedy jesteśmy pogodzeni z Bogiem, kiedy jesteśmy, mamy świadomość, jaki Bóg jest, wtedy rzeczywiście, o, chyba zabrakło mnie, a za głośno mówię, teraz jest dobrze, tak? A, dzięki. To wtedy rzeczywiście możemy spokojnie zasnąć. I nie wiem jak wy, ale ja mam jakieś zmartwienia w życiu. Ktoś z was ma jakieś zmartwienia w życiu? Jest parę osób, tak? Tak. Tak, martwimy się o różne rzeczy. Na przykład badania NL-Medu mówią, że w 72% Polacy martwią się o sprawy finansowe, nie? Czyli 3/4, nie wiem czy z was, nie? Ale 3/4 Polaków generalnie martwi się o sprawy finansowe. Prawie 60%, co trzeci z nas martwi się o sytuację polityczną na świecie. Obawiamy się tego, co będzie. Mamy taką grupę męską i tam liderzy zorganizowali nam spotkanie z takim facetem, który uczył nas, jak przygotować takie plecaki ucieczkowe, nie? Co tam musi się znaleźć i tak dalej. Opracowywaliśmy drogę ucieczki z Polski w razie, gdyby coś się wydarzyło. I mnie akurat na tym spotkaniu nie było, natomiast frekwencja na tym spotkaniu była dużo wyższa niż normalnie. Okazuje się, że to rzeczywiście dla dużej grupy jest zmartwieniem. Niektórzy martwią się o sytuację polityczną w kraju, 57%. Jak to będzie? Ci mówią, że jest dobrze, ci mówią, że jest źle, ci mówią, że jest bardzo źle. Walczą ze sobą jedni, drudzy. Martwimy się o pracę i zatrudnienie. Czy będziemy mieli pracę? Czy dostaniemy podwyżkę? Jak to będzie wyglądać? O zdrowie dużo osób się martwi. Co trzecia osoba w Polsce martwi się o swoje zdrowie. Co ciekawe, Więcej mężczyzn się martwi o swoje zdrowie niż kobiet. O zdrowie najbliższej rodziny tutaj kobiety częściej się martwią. Też 31% kobiet martwi się o to, że jest. Niektórzy martwią się, co będzie z nimi po śmierci. Czyli 1/3 Polaków martwi się, co się wydarzy ze mną po śmierci, ale bardziej martwią się, co będzie z rodziną, kiedy mnie nie będzie. Prawie połowa. I różne te sytuacje powodują, że ciężko nam wieczorem zasnąć. Nie wiem, jak wy macie, ale dopóki biegam w ciągu dnia, jak taka pszczółka tam latam, a to w miarę to ogarniam, nie? Natomiast jak wieczorem się położę i przyłożę tą głowę do poduszki, to nagle zaczynam się zastanawiać nad tym, nad tamtym, przewracam się na drugi bok i myślę sobie, aha, to ten. Nauczyłem się już notować niektóre rzeczy, więc czasami wstaję z łóżka i tam notuję. Jeszcze to, dobra, to zrobić tak i tak dalej, nie? Ale marzeniem moim i właściwie większości z nas jest po prostu przyłożyć głowę do poduszki i zasnąć. Kto z was chciałby tak, żeby tak było? Jest parę osób, nie? Podobno Amerykanin mi powiedział, ten Loni, że tabletki pomagają, ma taką tabletkę, połyka i mówi, że zasypia, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. On miał jetlaga, więc rozumiem go w taki sposób. Jezus w tym czwartym rozdziale zadaje pytanie uczniom w czwartym rozdziale, 40 wersecie i rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Jezus jakoś łączy tą troskę o życie apostołów z wiarą i z wiarą w działaniu, bo odwaga to nic innego jak wiara w działaniu. Tam, jeżeli chcielibyście coś więcej, to chyba takie kazanie było wcześniej, możecie znaleźć. I my martwimy się o takie rzeczy, które są związane z naszą codziennością i przyszłością. A jak myślicie, o co martwili się ludzie współcześni do uczniów, do apostołów? O co oni się martwili? Z czym oni się zmagali? Tak, z jedzeniem. Jedzenie było naprawdę dla wielu ludzi to, żeby mieć pełen coś na stole i żeby to było pożywne. To było wyzwanie, to nie było tak łatwo jak dzisiaj. Wiecie, idziemy do sklepu i musimy wybrać pomiędzy 4 rodzajami sera, 5 rodzajami wędliny i 6 rodzajami masła, nie? I zastanawiamy się, które z nich wziąć, nie? Albo co jeszcze? Czym jeszcze się martwili? Podatkami, nie? Że przyjdą ci Rzymianie i powiedzą, znowu wejdę do miasta, muszę zapłacić, nie? Przyjdą i mi zabiorą zbiory. Czym jeszcze się martwili? Zdrowiem. Tak, wiecie, no musimy poczekać, nie? Jak byłem, coś mi serce kłuło i tak dalej, poszedłem do lekarza, całem skierowanie i pani mi powiedziała, że no już za 10 miesięcy będę mógł skorzystać z kardiologa, nie? No to muszę trochę poczekać, ale ten kardiolog mnie tam zbada, podłączy jakieś tam rzeczy i w rezultacie będę wiedział coś więcej na temat mojego zdrowia. Natomiast dla nich popsuty ząb był problemem, nie? Dla nich gorączka mogła skończyć się śmiercią, dla nich picie wody powodowało choroby układu pokarmowego, mogło nastąpić odwodnienie i śmiertelność, zwłaszcza dzieci, była bardzo duża. Czego się jeszcze obawiali? Braku dachu nad głową, tego, że któregoś dnia nie będę w stanie funkcjonować i będę musiał się wyprowadzić, będę żył na ulicy. I z jednej strony tam jest trochę łatwiej, ponieważ pogoda umożliwia to, że nawet jak jest jakoś tak ciężej, no to dasz radę tam przefunkcjonować. U nas to jest mniej możliwe, ale mamy mnóstwo programów pomocowych. To znaczy, jeżeli ktoś chciałby mieć dach nad głową i popracuje trochę nad tym, to będzie miał. Czego jeszcze się obawiali? O, to było też, że obawiali się, że jak się zadłużą, to któregoś dnia stracą wszystko, łącznie z rodziną. Niektórzy nawet samych z siebie oddawali za długi w niewolę. Co jeszcze? Brak pracy. Tak, że pamiętacie tą przypowieść? Przychodził na taki plac, gdzie ludzie czekali, właściciel winnicy i mówi, no potrzebuje 5, ale reszta została. I czasami czekali do środka dnia, aż ich ktoś wynajmie na chwilę do pracy, żeby mogli zarobić środki, żeby na bieżąco coś kupić. Ludzie bali się też kataklizmów, bali się, że burza, grad, trzęsienie ziemi czy inne rzeczy właściwie zniszczą im. My jesteśmy trochę ubezpieczeni od tego. Mamy bardzo dużo takich poduszek różnych, wiecie, ubezpieczenie takie, różne. Trochę mniej mamy takich wyzwań, bali się konfliktów wojennych. Tam konflikty wybuchały łatwo i były bardzo, bardzo krwawe. I jedną z historii, którą chciałbym z wami przeczytać, również z Ewangelii Marka, już tam rozdział później, z piątego rozdziału, to jest sytuacja, kiedy jest przełożony synagogi, ma na imię Jair i jego córka zachorowała. Pamiętacie tą historię? Ktoś pamięta tą historię? No i wiecie, Jair miał... Ta choroba nie była taka gwałtowna, ona nigdzie nie spadła, nic się takiego nie... Ona po prostu zachorowała. Prawdopodobnie chorowała dłużej. No i to jest zmartwienie dla rodziców. Ktoś, komu dziecko choruje, to zdaje sobie sprawę, że no, zastanawia się, co zrobić, czy już iść do lekarza, czy nie, starasz się jakoś pomóc, skorzystać z porady znajomych, podać jakieś lekarstwa. No ale to dziecko gasło. I on był już tak zdesperowany, że słuchajcie, Jezus nie był zbyt popularną osobą wśród ludzi, którzy zajmowali wysokie stanowiska, ale on postanowił przyjść do niego i poprosić go o pomoc. To już było taki akt desperacji. Jak już wykorzystałem wszystkie możliwe środki, a przełożony synagogi był bardzo znaczącą osobą w tym czasie dla tej społeczności, więc z pewnością już tam się modlili, już tam jakiś miejscowy lekarz, felczer, czy jak byśmy go nazwali, próbował pomóc. No ale to dziecko gasło, więc on idzie do Jezusa prosić go o pomoc. Nie? I Jezus mówi, zostawia wszystko, co robił i postanawia pójść z tym człowiekiem. I jak myślicie, jak się czuł w tym momencie Jair, kiedy Jezus z nim idzie? Zrobiłem, co można i teraz już tylko byle do przodu, byle jak najszybciej dojść, nie? A tu jakaś kobieta dotknęła z kraju szaty Jezusa, frędzli jego szaty i w rezultacie została uzdrowiona. Jezus się zatrzymuje, zaczyna z nią rozmawiać, zaczyna ją wypytywać i tak dalej. I w pewnym momencie do Jaira przychodzą ludzie i mówią, nie kłopoć już nauczyciela, bo twoja córka zmarła. Nie. Wyobraźcie sobie, gdyby Jezus nie zwlekał, gdyby on tam się nie zatrzymał, to była jeszcze szansa, ale teraz już wszelka nadzieja umarła. Nie. Odpowiedź Jezusa jest niesamowita, bo Jezus mówi, że dziewczynka nie zmarła, tylko śpi. I wszyscy trzej synoptycy, i Mateusz, i Marek, i Łukasz, oni podkreślają tą wypowiedź Jezusa, że ona nie zmarła, ona śpi. Że ci ludzie, którzy ocenili tak stan tego dziecka, nie mają racji. I mówi mu, żeby wierzył i Jezus podąża dalej. I kiedy Jezus pojawia się w domu, zabiera ze sobą Jana, Jakuba i Piotra, łapie tą dziewczynkę za rękę i mówi, Talita kum, mówię ci dziewczynko, wstań. I dziewczynka zostaje uzdrowiona i oczywiście jest wielka radość. Ale to pokazuje to, co możemy zrobić. Kiedy mamy jakieś wyzwania przed naszym życiem, jakieś próby, możemy podjąć rękawice, tak jak zrobił to Jair, i wyruszyć na poszukiwanie rozwiązań, ale możemy też siedzieć i zamartwiać się, co to będzie, jak to będzie wyglądać i tak dalej. Ale próby to jest coś, co ma rzeczywiste korzenie. To znaczy jest jakaś sytuacja obiektywna, na przykład choroba, która powoduje, że się martwimy. Ale często martwimy się zupełnie o rzeczy, które nie mają miejsca. Na przykład moja firma zatrudnia, a ja boję się, że stracę pracę. Albo martwimy się, czy przypadkiem nie zachoruję w przyszłym roku. Albo martwimy się o to, w jaki sposób zapłacimy za czynsz w przyszłym miesiącu. Ale w rzeczywistości dostajemy wynagrodzenie, więc nie powinno być z tym problemu. większość zmartwień, które mamy według badań, one nie są realistyczne. Zrobiono takie badanie, w którym postanowiono zapytać ludzi o ich zmartwienia w ciągu dnia, zrobić taki dzienniczek martwienia się i zobaczyć, co z tego się zrealizuje. I jak myślicie, ile procent zmartwień się zrealizowało? Bardzo blisko. Trochę mniej niż 10 i trochę więcej niż 2. Więcej? Więcej? 8. 8%, tylko 8% z tego, czym martwili się uczestnicy badania, było czymś rzeczywistym. Cała reszta to były obawy zupełnie nieuzasadnione, które nie miały miejsca. Mało tego, okazało się, że mamy taki element w naszym życiu, który nazywa się zniekształcenie poznawcze, który powoduje, że wyszukujemy dowodów na to, że nasze martwienie miało sens. Więc w rzeczywistości to jest nawet mniej niż 8%. Bo część tych ludzi martwiło się, o co by wypatrywało jakichś znaków, jakichś sygnałów, jakichś dowodów, że rzeczywiście tak było. Dlatego, że chcielibyśmy mieć rację. I wtedy zmartwienie wydaje nam się jeszcze bardziej poważne. Czym jest takie zmartwienie? Zmartwienie, definicja, to jest powtarzające się ciągłe myśli skupiające się na zagrożeniach i niepewności. Czyli zmartwienie to jest to, że ty ciągle w swoim myśleniu masz powracającą myśl o tym, że coś będzie miało miejsce. Co rzeczywiście niekoniecznie, jak pokazują badania, będzie miało. Na przykład nie zdam egzaminu i będę musiał wziąć dziekankę. Ja rozumiem, mam kilka trudnych egzaminów przede mną, ale no, muszę się nauczyć, nie? Zamiast myśleć o tym, jak to za pół roku będę brał tą dziekankę, to powinienem dołożyć starań, żeby to zdać. I takie martwienie się jest powodem wielu trudności w codziennym życiu. Kiedy się martwimy, zaczynamy mieć słabsze relacje z innymi ludźmi, zaczynamy mieć nawet fizyczne objawy, tak jak bóle głowy, bóle mięśni, przyspieszone tętno, niektórzy się pocą, niektórzy mają trudności trawienne. To może zamienić się w różne choroby sercowo-naczyniowe czy choroby żołądka, na przykład wrzody na żołądku, czy jakieś inne rzeczy. Dlatego, że nasze martwienie się wywołuje reakcje chemiczne naszego organizmu. Na przykład pojawia się kortyzol, taki hormon stresu, który wpływa na to, w jaki sposób my funkcjonujemy i powoduje, że nasze zaangażowanie spada, nasze zmęczenie jest większe, przestaje nam się chcieć i w ogóle może doprowadzić to do takiego znaczącego obniżenia nastroju. A kiedy innym elementem, który powoduje takie martwienie się, jest chęć ucieczki od tych myśli. Te myśli stają się tak trudne dla nas, że chcemy uciec. I uciekamy w różne rzeczy, które mogą stać się uzależnieniami. Niektórzy sięgają do kieliszka, inni pocieszają się w inny sposób, jeszcze inni sięgają po pornografię, jeszcze inni zaczynają grać. Robią różne rzeczy, które mają spowodować, że przestaniemy myśleć o tym, czego się obawiamy, o tym, co jest w naszym życiu. Więc co możemy zrobić, żeby nie wpadać w takie zamartwianie się? Więc poduszka mi pomoże jako taki instrukcja do tego. Więc poduszka ma rogi. Ile ma rogów? Poduszka ma 4 rogi. Więc pierwszy z tych rogów, który jest bardzo ważny, żeby się nie martwić, to kim jest Bóg, w którego wierzysz? Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Jeżeli twój Bóg jest malutki, taki jak święty Mikołaj i może dawać tylko małe prezenty i maksymalny prezent to jest iPhone pod choinkę, ale to jest wszystko, co on może. Jeżeli to jest malutki Bóg, no to niestety twoje problemy będą bardzo duże i wtedy rzeczywiście musisz się martwić. Więc tym pierwszym rozwiązaniem jest poznawać Boga, jakim On jest potężny, pełnym chwały, jak podtrzymuje swoim słowem wszystko to, co dzieje się na ziemi, jak jest stworzycielem wszystkiego, na co patrzą Twoje oczy, jak jest tym, który wyprowadza Izraela z ziemi egipskiej, jest tym, który powoduje wzbudzenie Chrystusa z martwych. Czyli tą pierwszą częścią jest wielkość Boga. To jest to, jaki Bóg jest wielki i potężny. Drugą jest to, jak Bóg bardzo cię kocha, jak bardzo jest bliski tobie. W liście do Efezjan możecie przeczytać o tym Bogu, który jest pełen miłości i miłosierdzia do nas. Że tak bardzo nas umiłował, że oddał swoje życie za nas. Oddał swoje życie za ciebie. Więc tym drugim elementem, drugim częścią poduszki jest to, jaki dobry jest Bóg dla ciebie, jak bardzo cię kocha. Naprawdę nie chce ci podłożyć nogi. Czasami tak jest, wiesz, że sobie wyobrażamy, że Bóg mi tak nogo, czy ten albo deiści wierzą, że on jest niezaangażowany w nasze życie. Tak, on nas stworzył, ale potem tak puścił to wszystko w ruch i to się tak samo kręci, musimy sobie sami dać z tym radę. Nie, nie musimy. Bóg jest potężny i wielki, ale drugą rzeczą, którą Bóg chciałby, żebyśmy mieli, to świadomość tego, jaki jest dobry i jaki jest bliski nam. Trzecią, tą dolną, to już należy do nas, to jest nasza wiara. To jest to, w jaki sposób my ufamy temu Bogu, który jest potężny i wielki i który jest taki bliski. I wiarę można rozwijać przez czytanie słowa, przez relacje z Bogiem, przez przypominanie sobie Jego świadectw, tego, co On zrobił, tego, w jaki sposób On zachował się w różnych sytuacjach. Jak sobie wypiszecie świadectwa, co zrobił Bóg w moim życiu. Ja mam kilka takich świadectw zapisanych. Jak tak czuję się trochę przygnębiony czy zmartwiony, to sobie je wyciągam, mówię, o, tu Bóg zadziałał w taki sposób i tu mi pomógł. I czasami to są całkiem drobne rzeczy, nie, o które nawet nie myślałem, że Jego interesują. Pamiętam, kiedyś się zasiedziałem na spotkaniu i uciekał mi ostatni autobus i musiałbym zapłacić jakąś nieprawdopodobną ilość pieniędzy, żeby dojechać do domu taksówką albo szukać jakiegoś noclegu w mieście, w którym byłem. No i tak poprosiłem Boga, biegnąc na autobus, żeby on się tego dnia spóźnił. I słuchajcie, autobus się spóźnił 15 minut i zdążyłem na ten autobus. Nie, to jest taka, naprawdę nigdy nie myślałem, że Bóg może być zainteresowany tak drobną sprawą, jak moje zdążenie tam z jakiegoś spotkania do domu, ale był zainteresowany. Więc rozwijanie mojej wiary przez to, że słucham też świadectw innych ludzi, czytam słowo i modlę się. I ostatnia rzecz, której Bóg od nas oczekuje, to tego, że z tym wszystkim, czym się martwimy, przyjdziemy do Niego. Czyli to jest nasza wiara w działaniu. To jest to, co możesz zrobić. Filipian 4, 6, 7. Czy ktoś z Was pamięta ten fragment? Tak. Tak, to jest nasza wiara w działaniu. Ponieważ mój Bóg jest tak wielki i jest mi tak bliski, a ja Mu tak ufam, mogę w ostatnim tym elemencie przyjść do Niego i oddać Mu to. Po prostu położyć to przed Nim, tak jakbyś położył głowę na poduszce i powiedzieć, słuchaj, ja Ci to oddaję. Czasami jest trudno, zwłaszcza w sytuacjach, które związane są z rzeczami, które są poza naszą kontrolą. Ja wręcz piszę taki na kartce, co sobie piszę i przychodzę w modlitwie na kolanach przed łóżkiem, kładę to i to tak fizycznie oddaję Bogu. Mówię, Boże, martwię się tym strasznie. Nie wiem, jak w tej sytuacji mam postąpić. Nie wiem, co mam zrobić. I proszę Cię o to, żebyś Ty przejął kontrolę, bo Ty masz moc, żeby zmieniać rzeczy. Co mogłem zrobić, to zrobiłem, ale całą resztę chcę oddać Tobie. I wtedy wkładam to do Biblii i kiedy przychodzi do mnie znowu ta myśl, słuchaj, ta sytuacja, jak to będzie wyglądać, co się wtedy wydarzy, jak będziesz musiał sobie z tym poradzić, to mówię, to już jest oddane Bogu, przekazałem to i będę wypatrywał tego, co On będzie robił i będę reagował na to. I czasami takie, wiecie, wielkie rzeczy okazywały się takimi całkiem drobnymi. Coś, co mnie przerażało, okazało się, że ktoś mi pomógł. Pamiętam, kiedyś miałem duży problem z urzędem skarbowym i właśnie w taki sposób zrobiłem, że oddałem to Bogu i po prostu stwierdziłem, że pójdę tam i zobaczę, jakie rozwiązanie oni mają. Bo oni mi napisali pismo, w tym piśmie było, wiecie, 26 przepisów, 18 kar, 3 lata więzienia i tak dalej, nie? Nie, po prostu, nie wiem, przyszedłem do tej pani i mówię, przy panią źle zrobiłem, nie wiedziałem, księgowa tak to policzyła, miałem wtedy firmę, co ja mogę z tym zrobić? A pani mówi, nie, pan się w ogóle nie martwi, tu takie pisemko pan napisze, że to ten, to nie, to tam zakopiemy, to w ogóle się tu nie będzie zajmował, proszę pana, mamy poważniejsze rzeczy niż tam sprawa sprzed 5 lat, nie? A to po co mnie gnębili tym pismem? To była taka próba dla mnie, żeby zaufać Bogu, żeby położyć to przed nim. Bo tylko 8% naszych zmartwień jest realistyczne, albo nawet mniej. Na spotkaniach 12-krokowych, między innymi anonimowych alkoholików, oni mają taką modlitwę o pogodę ducha. I ona jest bardzo fajna, jej nie ma w Biblii, ale bardzo mi się podoba. Boże, daj mi pogodę ducha. Chodzi o to, żeby się nie martwić. Abym zgodził się z tym, czego nie mogę zmienić. Są rzeczy, których po prostu nie możemy zmienić. Zależne są nie od nas, zależne są od otoczenia, od innych ludzi. Odwagę, by zmienić to, co mogę zmienić. Nie. Odwagę do tego, żeby wyjść i spróbować coś z tym zrobić. Nie tylko powiedzieć Bogu, słuchaj, to ty się tym zajmij, a ja po prostu poczekam, aż urząd skarbowy wejdzie na moje konto. Nie. Tylko pójść i stawić temu czoła. Oraz mądrość, aby odróżnić jedno od drugiego. Potrzebujemy Bożej mądrości, żeby odróżnić to, gdzie mamy coś zrobić, od tego, co jest poza naszą możliwością. I to, do czego Bóg nas zachęca, to jest to, żebyśmy nie troszczyli się. On kilka razy w Biblii o tym mówi. W Kazaniu na Górze, w 6 rozdziale, 25 wersecie, Jezus mówi o tym, że nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Dlaczego? Bo Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Bo Ojciec wasz jest wielki i ma moc to zrobić, żebyście mieli wszystko, czego potrzebujecie i jest dobry dla was. On naprawdę was kocha. To jest jedno z największych kłamstw szatana i świata, że Bóg jest obojętny na wasze życie. On wręcz przeciwnie, jest niezwykle zainteresowany każdym aspektem waszego życia i chciałby was w tym wspierać. I chciałby budować waszą wiarę i chciałby, żeby ta wiara była czynna w działaniu, żebyśmy zwracali się do niego. Więc mój spokojny sen oparty jest o te 4 elementy i nie zależy tak bardzo od tego, co dzieje się w moim otoczeniu. Może być burza, tak jak w przypadku Jezusa, a ja będę mógł zasnąć spokojnie, ponieważ wiem, komu zaufałem. I mam nadzieję, że w waszym życiu również tak będzie. Czy troszczenie się jest i takie martwienie się jest grzechem? To jest pytanie, które ktoś mi zadał w tamtym tygodniu. No i zacząłem się zastanawiać i tak w pierwszym momencie mówię, no nie, raczej chyba nie. Ale potem im dłużej o tym myślałem, to zdałem sobie sprawę, że w tym pierwszym momencie to jest objaw zdrowia. Jeżeli dzieje się coś niepokojącego w twoim otoczeniu, to powinieneś na to zareagować. Powinieneś przyjść z tym do Boga. Ale w drugim, kiedy ty to rozwijasz i martwisz się coraz bardziej, to już prawdopodobnie jest coś, co Bogu się nie podoba. Coś, co Bóg chciałby, żebyś zrzucił na Niego. Żebyś pokazał, że ufasz Mu i wierzysz to, co on powiedział w swoim słowie, to, kim on jest i to, kim ty jesteś dla niego. Więc jeśli ktoś z was się martwi czymś dzisiaj, jest parę osób, to słuchajcie, to zamknijcie na chwilę oczy i pomyślcie o to, o co się martwicie. Ja się pomodlę i oddamy te zmartwienia Bogu. I jeżeli zgadzacie się z tą modlitwą, to powiedzcie amen. I pamiętajcie, że zawsze możecie w taki sposób przyjść do niego, z tym, co powoduje u was takie powracające myślenie o zagrożeniach lub niepewności. Kochany Ojcze w niebie, ja ci dziękuję za to, że ty kochasz nas tak bardzo, że oddałeś swoje życie za nas. Dziękuję ci za twoją łaskę, którą okazałeś nam w Chrystusie, że nie musimy zasługiwać, Panie, na to, by przyjść do ciebie, by pogodzić się z tobą, ale ofiara Twojego Syna jest wystarczająca do tego, żebyśmy mogli przyjść do Ciebie, przeprosić Cię, uzyskać przebaczenie i być Twoimi dziećmi. I dziękuję Ci, że troszczysz się o nas jako właśnie dzieci, że kochasz nas i że zajmujesz się, Panie, tymi różnymi aspektami naszego życia. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że pozwalasz nam przyjść do siebie i oddać Ci wszystko to, co powoduje taki obawę i lęk w naszym życiu i takie zamartwianie się. I chcę Cię przeprosić, Panie, za zamartwianie się w ubiegłym tygodniu. Chcę Cię przeprosić za to, że te myśli powracające nie są oddawane Tobie, ale cały czas myślę, jak ja moimi środkami mogę to zrobić, mogę coś zmienić, a w rzeczywistości okazuje się, że to jest poza moją, Panie, możliwością. Chcę Ci oddać, Panie Boże, wszystko to, czym ja się martwię, czym martwią się moje siostry i moi bracia, Panie. Chcemy przyjść przed Twój tron, Panie. I tak jak Ty przez apostoła Pawła powiedziałaś, żeby nie troszczyć się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem oddać prośby nasze Tobie, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Tak samo chciałbym oddać, Panie, te wszystkie rzeczy. Chciałbym Ci je przekazać. I dziękuję Ci już za to, że jesteśmy bezpieczni w Tobie, że jesteśmy przez Chrystusa ukryci w Tobie, Ojcze, i prosić Cię o to, aby to, co obiecałeś w tym wersecie, stało się taką rzeczywistością w naszym życiu, abyś strzegł naszych serc i naszych myśli w Chrystusie, Panie, bo jesteś dobry, jesteś potężny i możemy Ci w pełni zaufać w każdej dziedzinie naszego życia. Odbierz sobie chwałę, Panie Boże, z tego, co robimy i jak postępujemy, ale najbardziej, Panie, z naszego wdzięcznego serca za to, że Ty jesteś dobry i miłujący. W imieniu Jezusa. Amen.